Wszelka chwała i moc, uwielbienie i dziękczynienie należy się jedynemu mądremu Bogu naszemu. A cieszę się, że mogę być wśród was. Naprawdę, to nie jest puste słowo. Cieszę się. Choć ostatnio byłem bardzo dawno, to było w dniu, kiedy Bóg odwołał swoją córkę do domu świętej pamięci pastorową Daszkiewicz. Tęskniłem, bo wiele chwil dobrych przeżyłem w tym zborze, zresztą tak bardzo bliski dla mnie był brat Stanisław, bardzo bliski, miałem wielki szacunek dla niego, inaczej o nim się nie wyrażałem jak anioł, to jest anioł. I kiedyś pamiętam, posiedzenie Rady Kościoła było i rozmawialiśmy coś o Nowej Soli i powiedziałem, to ten anioł. Pytali mnie bracia, czy nie przesadzasz? Powiedziałem, bracia, naprawdę nie przesadzam. A Bogu dziękowałem, że mogłem Jego poznać, być z Nim. A też i bardzo miłą chwilę przeżyłem, kiedy jechaliśmy tutaj z żoną na 50-lecie pożycia małżeńskiego Braterstwa Daszkiewiczów. Wstąpiliśmy, ja już mówiłem wiele razy, ale są takie sytuacje, że się nie zapomni. I wstąpiliśmy do kwieciarni tutaj w Nowej Soli, prosiłem o kwiaty. I pyta się mnie, taka bogata kwiaciarnia, pyta się, tak szuka, ona i ja szukamy takich jakichś kwiatów. Wreszcie ona mówi, proszę pana, ale i tak grzebie w tych kwiatach, ale na jaką to okoliczność te kwiaty mają być? Ja mówię, proszę panie, 50-lecie pożycia małżeńskiego. To cud. Ta świecka kobieta mówi, to cud. Tak, to rzeczywiście. Wtedy już to był cud. A dzisiaj, jeżeli no myśmy z łaski Bożej też przeżyliśmy, to rzeczywiście Bóg nasz jest Bogiem cudów. I młodzi ludzie, posłuchajcie tego, że Bóg jest Bogiem cudów. No tak trochę serdecznie dziękuję bracie Janie, bracie pastorze za zaproszenie. Bardzo serdecznie. I tak myślałem, modliłem się sobie, czym by podzielić się z wami i no boję się, czy nie będziesz żałował tego, że zaprosiłeś mnie. To się okaże. Kiedyś jeden z pastorów otwarcie powiedział, słuchaj bracie, gdybym wiedział, o czym będziesz mówił, to bym nie zaprosił cię. Szczery był, tak sobie cenię. Trzeba przyznać, bracia, ja nie jestem tutaj wśród was, żeby was głaskać, żeby was łaskotać, żeby was bawić, żeby stworzyć atmosferę wesołą. Ja nie jestem z tych. Przede wszystkim, już jak po wyglądzie moim widzicie, mnie interesują inne sprawy, choć nie tylko teraz. Bóg mnie powołał do zbawienia. Bóg mnie powołał, żebym wieczność spędził z Nim w niebie, a nie tylko tu na ziemi i w kościele zielonoświątkowym. Jestem w takiej naprawdę trudnej sytuacji, przy czym jestem bardzo szczęśliwy, że jeszcze raz powiem, że jestem tutaj. To, co słyszałem, bracie pastorze, gdziekolwiek będę, będę mówił o tym, co praktykujesz. Nie odstawiasz seniorów na boczne tory. A to tym ludziom dzisiaj młodzież zawdzięcza miejsca modlitwy, to tym ludziom my zawdzięczamy wiele szczęścia i ratunku w życiu naszym. Naszym rodzicom, naszym mamom, naszym ojcom. Bogu dziękuję, że też praktykowałem to w naszym zborze. To jest takie święto, jeżeli mamy kogoś z urodzinami seniora, to jest święto dla zboru. Choć już Niektórzy bardzo po 80 do 90, trudno im jest żyć, ale są bardzo cenieni w zborze. Ucieszyłem się tym. Bracie pastorze, mógłbym już powiedzieć amen i jechać do domu i opowiadać, co mogłem widzieć, co mogłem słyszeć tutaj w zborze. Dzięki Bogu. Dzięki Bogu. Mam też... Ja nie jestem kaznodzieją, żeby przyjechać wygłosić kazanie czy wykład. Nie. Odwiedzam zbory, to jest prawdą. Ale najczęściej odwiedzam zbory, którymi kiedyś opiekowałem się, ponad 30 zborów. Ale znając trudną sytuację Kościoła, znając trudne czasy, jakich myśmy dożyli, mnie bardziej interesuje być w zborze, zachęcać ludzi nie do pobawienia się, ale do trwania w wierze, do pokonania różnych przeszkód i różnych problemów. Przetrwać, uczyć się żyć po Bożemu i czekać na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ale nie mogę też pomijać faktów, jakie spotykamy, bo przecież to tak niedawno, 5 dni temu, obchodziliśmy wielkie święto. To jest wielkie święto. Święto mamy. Święto mamy. My tego nie możemy ignorować, gdzieś tak zapomnieć i rzucić w kąt. Ja o tym nie będę mówił, bo to już jest trochę za późno, ale kiedy u nas mówiłem na ten temat we Lwówku, to jest cierpliwa, jest dobrotliwa, nie zazdrości, nie jest chełpliwa, nie nadyma się, nie złości się, nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego, nie raduje się z niesprawiedliwości, ale raduje się z prawdy. Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa i wszystko znosi. I to jest mama. I to jest mama. Ja myślę, że większość z nas tego doznała. Tu jest napisane, że to jest miłość. Ale kto jest większą miłością, jeżeli poza Bogiem nie mama? Ja tego bardzo doświadczałem w swoim życiu. Jeżeli dzisiaj jestem między wami, to dzięki mamie. To dzięki tej, która po kątach, w ukryciu, na kolanach wołała, tak jak wiele mam z tego miejsca, o swoje dzieci. A też i dzisiejszy dzień, to jest dzień dziecka. No nie mogę też nie wspomnieć tego. Tym bardziej, że widzę dużo dzieci, nie tylko tych małych, ale i większych. W Słowie Bożym czytamy, żeby tak bardziej... W Ewangelii Jana, że Pan Jezus przyszedł do swoich, a swoi Jego nie przyjęli. Ale wszyscy, którzy Go przyjęli, Bóg dał prawo, ażeby stali się dziećmi Bożymi. W liście apostoła Jana czytamy. Bracia i siostry, patrzcie, jaką miłość dał nam Bóg, że dzisiaj jesteśmy Jego dziećmi. A nie objawiło się jeszcze, czym będziemy. Jeżeli się objawi On, to będziemy do Niego podobni. Dziecko musi być zawsze podobne do swego Ojca. I Bóg swojej łaski uczynił nas wspaniałymi dziećmi. I z tej racji dzisiaj obchodzimy wszyscy święto dziecka. Ale muszę zostawić i ten temat, bo tak modliłem się i jak zobaczyłem te osoby tutaj na tym miejscu, bo Bo tak miałem dylemat, czy to słowo, które Bóg mi kładł na serce, a od samego zaproszenia, jak tylko rozmawialiśmy w Kudowej, to Bóg mi położył to słowo na serce. I kiedy zobaczyłem te osoby, zrozumiałem, że jest to na czasie słowo, które Bóg mi położył na serce. Mianowicie, otwórzmy, jeżeli będzie dosyć, bracie pastorze, za tą marynarkę mocno, tak. Ja skończę wtedy. To też nie jest złe. W Ewangelii Jana, Łukasza. Ewangelia Łukasza, rozdział drugi, przeczytajmy 3 wiersze. A była Anna prorokini, córka Fanuela z plemienia Aser. Ta była bardzo podeszła w latach, a żyła 7 lat z mężem od panieństwa swego. I była wdową do 84 roku życia. I nie opuszczała świątyni, służąc Bogu w postach, w modlitwach, dniem i nocą. A nadeszły tej godziny wielbiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali odkupienia Jerozolimy. Bardzo chętnie czytamy o Dawidzie. Bardzo chętnie czytamy o apostołach, o królach, o prorokach, bo z nich możemy czegoś się nauczyć. Od nich możemy czegoś się dowiedzieć. Ale jeżeli dziś czytam o osobie, która przeżyła 84 lata, wdowa, to czego ja mogę się, jeszcze ja, czego mogę się od niej nauczyć, a już nie mówię, a co te młode osoby czy dzieci mogą nauczyć się od tej kobiety, starsza kobieta. No przede wszystkim miała bardzo wspaniałe imię, łaskawa. Ona, z jej imienia wynikało, że ona obdarowuje innych. Kiedyś jak nadawano imiona, to rodzice rozważali, jakie imię dać dziecku. Chociaż dzisiaj też to się dzieje. Pamiętam, kiedy była bajka Jacek i Agatka, to połowę naszych dzieci nazywały się Jacek i Agatka. Wtedy nadawano imiona dzieciom bardzo rozważnie. Łaskawa, Anna Łaskawa. My praktycznie 2 Anny w Biblii mamy. To jest jedna, druga w Księdze Samuela. Tamta Anna, ona prosiła o dziecko. Ten charakter, jak ona prosiła, wart uwagi. Nie zważała na nic, co się dookoła działo. Klęczała przed kapłanem, płakała i tylko ustami ruszała i łzy płynęły z oczu. Dziecka. I czytamy, że Bóg taką modlitwę wysłuchał. Warto jest, jeszcze raz mówię, drodzy bracia i siostry, warto jest uczyć się też i od starszych ludzi. Nie dlatego mówię, że ja jestem starszy. Nie dlatego. Ale ja to już brałem od dzieciństwa. Lubiałem się w starszych braciach i siostrach. Gdybyśmy chcieli brać przykład, moglibyśmy popatrzeć na inną niewiastę, na niewiastę, która przyszła do pewnego domu, w którym był Pan Jezus, rozbija słoik i ten olejek wylewa na głowę Pana Jezusa. I tam już usłyszeliśmy, czy to warto, taka strata. Dla niej to było warto. Ona pokochała Jezusa. Ja myślę, że większość z was, jeżeli nie wszyscy, to wiecie, co to znaczy. Ukochać Jezusa nad życie. Ona ukochała Jezusa. Kiedy tak byśmy tak liczyli, bo tam niektórzy starali się policzyć, jaki to był koszt, że zwróciło to uwagę apostołów. No bracia i siostry, to był koszt tej maści, tego olejku, jednego roku, całego roku pracy dobrego robotnika. Aż tyle. Dla nich Chrystus aż tyle był wart. A my przecież też śpiewamy wspaniałe pieśni. Wszystko Tobie dziś oddaję, wszystko Twoim musi być. Śpiewamy? Śpiewamy. A inną pieśń śpiewamy. Nie należy już do siebie, ale to, co mam i mieć będę, weź na wieczną chwałę swą. Śpiewamy tak? Ale jak to bywa w życiu praktycznym? Bracia, siostry, jak to bywa w życiu praktycznym? Nam się wydaje, że Bóg jest zainteresowany nami tylko wtedy, kiedy jesteśmy w domu modlitwy. Nie. Nasz Bóg jest Bogiem wszechmogącym i On wszędzie jest obecny. I wszystko widzi, i wszystko wie. Wy o mnie nic nie wiecie. Ja o was też nie. Ale nasz Bóg wszystko wie. Kiedyś przychodzi Pan Jezus do świątyni, siada naprzeciwko skarbnicy. No co jego skarbnica obchodziła? My byśmy mogli powiedzieć, Panie, Ty się interesuj moimi problemami, moim życiem. A on usiadł naprzeciw skarbnicy, tak patrzył, jak ludzie przychodzili, rzucali wielkie pieniądze. Wielkie pieniądze rzucali. Ale przyszła pewna niewiasta, starsza kobieta i wrzuciła dwa drobne pieniążki. Czy pamiętacie, co Pan Jezus powiedział? Ona więcej wrzuciła od tych wszystkich do kupy wziąwszy, a tylko dwa grosze, bo ona oddała, tak jak w tych pieśniach śpiewamy, wszystko Tobie dziś oddaję i wszystko Twoim musi być. Wszystko oddała. Warto o nich czytać, o tych ludziach i uczyć się. Ale wróćmy do naszej Anny. Przede wszystkim doświadczona kobieta, wyszła za mąż, żyła tylko 7 lat z mężem, mąż umarł i pozostała sama aż do 84 lat. Bracia i siostry, na temat wdów, ja o tym dzisiaj nie będę mówił, ale ta postać jest bardzo ujmująca mnie, bo ona, zostawszy sama, ona nie opuszczała świątyni. Ta kobieta była związana ze świątynią. Jeżeli mówię o jakimś uczeniu, to czego możemy my się nauczyć od Anny? A ja, uwierzcie mi, warto od niej się niektórych rzeczy nauczyć. A zatem czego? Kim była wobec tego? Kim była Anna? Może najpierw kim nie była? Nie była słynną, sławną osobą. Nie prowadziła działalności charytatywnej. Ona nie miała wpływów na inne rzeczy. Nie była atrakcyjną młodą kobietą, zmęczoną życiem, starowiną, przepraszam. Ona była prostą, nawet nie zadającą Bogu pytanie: Boże, inne kobiety mają mężów, dzieci, wnuki, a ja w tych latach nikogo nie mam. Nam zdarza się bardzo często, jeżeli się coś wydarzy, narzekać i Bogu pytania zadawać. Dlaczego? Dlaczego? Po nocach nie śpimy. Dlaczego? Dlaczego? Choć ja w swoim życiu, służbie unikam pytań. Gdzieś też Bóg mnie przeprowadził przez trudny okres. Mieliśmy najstarszego wnuka, którego bardzo kochaliśmy. 17 lat, gdzieś o nim myślałem, że zastąpi mnie w służbie. I przyszedł moment, że żywcem się spalił. Możecie wyobrazić sobie? Chłopak jak z żurnala. Żywcem się w kilku minutach spalił. Nie mogłem się uporać z tym. Dlaczego? Dlaczego? Za moją służbę mówiłem. Boże, za moją służbę. Boże, dlaczego? Kiedy szukałem miejsca dla niego na cmentarzu, ja, stary człowiek, szukałem dla młodzieńca miejsca. Dlaczego? Ale ona tego nie robiła. Ona z pokorą, ona pamiętała, że wola Boża jest najważniejsza. Bracia, siostry, w naszym życiu niech będzie Boża wola najważniejsza. Amen? Pamiętajmy o tym. Czy się podoba, czy się nie podoba, wola Boża najważniejsza. Czego moglibyśmy się od niej nauczyć? Anna stale przebywała w świątyni. Moglibyśmy powiedzieć, to właściwe miejsce dla starej kobiety. Tak jak dzisiaj się mówi. Stary człowiek to powinien w kościele. Różaniec w ręku i pod piecem. To nie tylko chodzi o świątynię, o kościół, bo dzisiaj możemy mówić, świątynia to jest kościół, żywy kościół. Świątynia to jest zbór. Świątynia to jest społeczność nasza. Świątynia to jest oblubienica Jezusa Chrystusa. Świątynia to jest ciało Jezusa Chrystusa, które jest pełne Ducha Świętego. I ta kobieta bardzo lubiała przebywać w tej świątyni. Bez przerwy, bez przerwy. Chociaż to nie tylko ona, bo przypomnijmy sobie, co Dawid mówi. Ucieszyłem się, kiedy powiedziano, że pójdziemy do świątyni Boga żywego. Ten sam człowiek mówi, lepszy jest jeden dzień w świątyni Boga, jak tysiąc gdzie indziej. Ja sam zacząłem, ja bardzo wcześnie się nawróciłem, 12 lat już tak nawróciłem się, tak dobrze mogę powiedzieć. I od 12 lat pilnowałem zboru, bardzo lubiałem porządki robić. Może to wynikało z tego, że ja wolałem robić porządki, jak uczyć się w szkole. Ale lubiałem to. A kiedy miałem 14 lat, postawiono mnie za taką mównicą i od tamtego czasu do dnia dzisiejszego służę zborowi. Ale moim pragnieniem było zawsze być w kościele. Nie tylko w kościele na Stogryna we Lwówku, ale codziennie zbierały się siostry i bracia po domach. Też starsze osoby się zbierały, bo to nie pracowały, a ja między nimi. Ja lubiałem modlić się z nimi. Ja lubiałem. Ja rozkoszowałem się tym przeżyciem. Oni się cieszyli i ja się cieszyłem. Moja zachęta jest, nauczmy się i od Anny tego, żeby pragnąć być w kościele, pragnąć być w społeczności, żeby dla nas społeczność, żeby dla nas nabożeństwo to nie było zło konieczne. No znowu niedziela i trzeba iść do tego kościoła. Utrapienie. A wiele szukamy powodów, żeby nie pójść do kościoła. A ich znaleźć możemy. Możemy znaleźć. A tutaj posłużę się przykładem jednym z naszego zboru. Po sąsiedzku domu modlitwy nawróciła się kobieta. On był bardzo dobrym człowiekiem, ale bardzo dużo pił. Bardzo dobrym pracownikiem. Był takim, jak to kiedyś byli ci przodownicy pracy. I kiedyś w środę drzwi się otworzyły w kościele, uchyliłem głowę do drzwi, patrzę, wszedł ten człowiek. Stanął na środku, rozejrzał się po całym domu modlitwy, obrócił się i wyszedł. Za chwilę znowu drzwi się otworzyły, weszło dwoje ludzi. A ten człowiek stoi na środku i mówi: Panie Stefku, ja Pana bardzo przepraszam. Słuchaj, żono, do żony mój, bo przyprowadził żonę. Jak ty się nawróciła tutaj do tego kościoła, to twoje miejsce w czasie nabożeństwa jest w tym kościele, a nie na plotkach u sąsiadek. W czasie nabożeństwa nasze miejsce jest w społeczności, w kościele, w świątyni. Amen. Bracie, siostry, ja nie wiem, jak u was jest, ale pielęgnujmy tego. Ona dla niej to było życie. Dla niej to było szczęście. My czytamy o niej, że ona służyła. Dzisiaj mówi się: stary człowiek, co ty możesz zrobić? A Anna, mając 84 lata, ona służyła w modlitwach i w postach. Ona służyła, mówiąc o Bogu innym. A takich ludzi chyba my potrzebujemy. Dziś bardziej, nie zrozumcie mnie, że jestem z tego starego pokolenia i jestem zdania, że kiedyś to było wszystko bardzo dobrze, a dzisiaj wszystko jest B. Nie, absolutnie tak nie myślę. Ale nad niektórymi sprawami boleję. To jest prawda. Ale bardzo dzisiaj praca pańska kojarzy się wokół jakiejś działalności widocznej. To musi być widoczne. To musi być konferencja. To musi być misja. To muszą być ewangelizacje uliczne. Wystroje domów modlitwy, zespoły, orkiestry. To jest służba Bogu. Anna inną służbę obrała. Posty i modlitwy. I dzisiaj, kiedy patrzę na wierzących ludzi, nam tego zabrakło. Postów i modlitwy. Nam brakuje tego. Bo niektórych rzeczy niczym nie zmienisz, jak przez post i modlitwę. Choćbyś krzyżem leżał. Niczym nie zmienimy sytuacji, jak mówieniem innym ludziom, jak ja żyję i jak mi Bóg błogosławi. Rzucę króciutkie świadectwo, które tak przeczytałem i tak błogosławieństwem dla mnie było. Przechodził jeden student, zbierając, wszedł od wsi do wsi i zbierał pieniądze na studia swoje i wszedł do jednego domu, stary dom, nie spodziewał się tam coś wziąć, ale jest po drodze, wejdę. Wszedł, mała dziewczynka jest i pyta się, gdzie mama, tato? Ona mówi, mego taty nie ma, nie żyje, a moja mama jest wdową, w podeszłym wieku już. Posłuchaj, dziecko, ja mam książki do sprzedania. Ja potrzebuję zarobić na swoje studia. Kupilibyście książkę? Ona mówi, nie, proszę pana, my żadnej książki nie kupimy, my nie mamy pieniędzy. My na chleb nie mamy pieniędzy. Aha, no to trudno. No to trudno. Obrócił się. Ale słuchaj, gdybym mógł się napić jakiejś zimnej wody, szklankę, bo taki upał jest. Ona mówi, nie mam, przepraszam, bo mama źle się czuła i nie czerpała wody. Ale mówię, ale mleko mogę panu dać. No to dobrze. Dała jemu kubek mleka. On wypił. Dobre mleko było. I zaczął szukać, ile się należy. A ona mówi, proszę pana, moja mama mnie uczy, że my mamy być uczciwi, serdeczni, uprzejmi dla innych ludzi. I za takie rzeczy mama mi nie każe brać pieniędzy. Zdziwił się facet, ale podziękował i poszedł. Za jakiś czas wybiera się w szpitalu pewnym ordynator oddziału, wybiera się na urlop, obchodzi ostatni raz swoich pacjentów i popatrzył na łóżko. Przypomniał sobie coś, nic nie powiedział, odszedł, zakończyli wizytę i powiedział: słuchajcie, koledzy, ja wyjeżdżam, ale tą osobą zajmijcie się tak, żeby ona nie umarła, a jej stan był bardzo ciężki. Posłuchali go, wzięli na inny pokój, doglądali, nie umarła, wyzdrowiała. Wrócił z urlopu ordynator: jak się ta czuje dziewczyna? Dobrze, wyzdrowiała, wszystko jest w porządku, może iść do domu. Ucieszył się, tak się ucieszył. Przyszła pielęgniarka i mówi: posłuchaj, jutro już wychodzisz do domu. Zaraz przyniesie ktoś z sekretariatu rachunek, ile to leczenie kosztowało. I kiedy przyniesiono jej rachunek, ta dziewczynka popatrzyła na ten rachunek i zaczęła strasznie płakać. Wolałam umrzeć. Mówi: wolałam, Boże, wolałam umrzeć. Ale otrząsnęła się trochę, czytała, jakie leczenie. Uspokoiła się trochę, doszła do tego, co tam na dole było, ile trzeba zapłacić. Rzuciła twarz w poduszkę i strasznie szlochała. Mówi: ja prosiłam was, żebyście mnie nie ratowali. Ja nie mam ani tata, ani mamy. My nie mamy ani grosza. Ja w domu nie mam ani kawałka chleba. Z czego ja to zapłacę? Strasznie płakała. Ale kiedy pod wieczór już doszła do siebie trochę, wzięła znowu te rachunki, zaczęła przeglądać. Co popatrzy na tą kwotę, serce ściśnie. No bo skąd? Ale czytała dalej. I tam była taka uwaga na dole. Ten cały rachunek, te koszta zostały pokryte kubkiem zimnego mleka. To mamy nas uczą, jak my mamy żyć. To ona pod wpływem swojej mamy ugościła tego przybysza. A on z nią się tak zatroszczył. Rachunek wyrównany. Nas Bóg od dzieciństwa nas prowadzi. I powinniśmy mieć to. Rozmawialiśmy z Kamilem dzisiaj w drodze, jak on pozwalał sobie na różne wyskoki. I mówi: pastorze, a ktoś mnie, jakaś ręka chroniła mnie. Bóg zna twoją przyszłość. Bóg zna nas. Ale jeszcze czegoś byśmy mogli się nauczyć. Czytamy, że Anna, będąc w kościele, wielbiła Boga. Moi kochani, dzisiaj, no tak, wybaczcie mi, że od czasu do czasu odskoczę i powiem, że dzisiaj. Ale dzisiaj bardzo często bywa, żeby zacząć uwielbiać Boga. Ja jak wszedłem tutaj, ja jestem pod wielkim wrażeniem. Mnie się to wszystko rozsypało w mak, moje przygotowanie. Atmosfera wielbienia Boga. Ale na ogół, żeby ludzie zaczęli wielbić Boga, no to potrzebna jest rozgrzewka, dobra orkiestra, dobry zespół, dobre kazanie. No i wtedy dopiero zaczyna się wielbienie Boga. Anna nie potrzebowała rozgrzewki, ani kazania, ani zespołu. Anna szła do świątyni, bo wiedziała, że w świątyni trzeba wielbić Boga. I my dzisiaj, idąc do społeczności, idąc do zboru, powinniśmy iść z tym nastawieniem. Ja idę wielbić Boga, bez względu na to, jakie okoliczności, co przeżywam. A tu posłużę się innym jeszcze świadectwem, też które dla mnie zbudowaniem było, w Ameryce nie tak dawno czytałem, jak był powrót wojsk amerykańskich z Wietnamu, bardzo dużo ludzi zabitych przywożono. Wszedł pastor rano do jednego domu modlitwy, nie ma nikogo, jakiś chłopczyk klęczy, skupiony jest. Poszedł do przodu, spędził chwilę czasu, poszedł do domu, zostawił też tego chłopca. Ale za 2-3 dni przyszedł znowu i patrzy, ten sam chłopak jest w tej świątyni i też taki skupiony. No zaczął dobierać, jakimi słowami pocieszyć tego chłopca. No jak jemu przetłumaczyć, że zabito jego ojca w Wietnamie? Jakie słowa pocieszenia? Ale dał spokój, poszedł do domu. Znowu za 2-3 dni przyszedł, jedyny ten chłopak jest w domu modlitwy. Skupiony, zatopiony w myślach. Podszedł do niego, objął go i mówi, synu, ja wiem, że trudno będzie mi znaleźć słowa, żeby pocieszyć ciebie, ale wiesz, to nie tylko twego ojca tam zabili. Dużo sierot zostało. I chcę ciebie pocieszyć. A on się oburzył. Mówi, pastorze, mój tato żyje. Mój tato zdrowy wrócił. Ja dlatego przychodzę tutaj codziennie, żeby Bogu dziękować za to. Nie zapominaj, duszo moja, wszystkich dobrodziejstw Jego. Pamiętacie to miejsce? A my potrafimy, Boże daj, Boże daj, Boże daj. Pamiętam takiego brata Mackiewicza, z braci baptystów był nasz przyjaciel, opowiadał na wschodzie, kiedy jak przyjechał jakiś wujek do rodziny, to zawsze taki był zwyczaj, że tam coś w torbie albo w kieszeni jakiegoś kamfieta przywiózł, jakiegoś cukierka poczęstować dziecko. No i taki wujek poczęstował tego chłopczyka, tam jednego małego. No i jak to mama? Co się mówi? I w bok go, co się mówi? No co się mówi? Wujku, daj jeszcze. I tak bardzo często siebie postrzegałem. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Bo obiecałeś, masz problem, przyjdź do mnie, ja ciebie wysłucham. A co dalej jest napisane? Ty mnie uwielbisz, ale z tym bywa naprawdę, naprawdę różnie. Warto nauczyć się wielbić Boga. Wielbić. Ja nie mówię tylko o modlitwach. Ja wam powiem, łatwiej jest modlić się, jak wielbić Boga. Często modlimy się pod wpływem bólu, pod wpływem choroby, jakiejś tragedii. Modlimy się wtedy, prosimy innych, módlcie się za nami, za mną. Ale kiedy to mija i trzeba Bogu dziękować, to może rzucimy, dziękuję Ci Boże i na tym koniec. Pielęgnujmy wielbienie Boga za wszystko, co dla nas dawał, daje. Anna jeszcze coś. Wszystkim ludziom mówiła o Bogu. Kto dzisiaj, gdybym ja stanął na ulicy, zaczął mówić o Bogu, każdy by machnął ręką. Na nią nie machali ręką, a ona mówiła o Bogu i ją poważnie traktowali, bo ona nie mówiła o swoich chorobach, ona nie mówiła o niesprawiedliwości, ona nie mówiła o źle, o ZUS-ie, ona nie mówiła o kościach, jak ją łamią, ona mówiła o Bogu i ludzie to chcą słyszeć, ludzie tego potrzebują. Ona nie mówiła o sąsiadach, o przeżyciach. Ona mówiła, jak Bóg dla niej dobry jest każdego dnia. To się ludziom podobało. Ja sam tego bardzo dożyłem, kiedy temu 2 lata było uroczystości 25-lecie Kościoła Zielonoświątkowego. Z żoną byliśmy honorowymi gośćmi na tym zlocie, na tej konferencji. I tam wiele ludzi z nami rozmawiało. Ja nie mogłem dojść do siebie, co ludzie mówili. Słuchaj, tobie ja zawdzięczam to, tobie zawdzięczam to. Ja tego nie mogłem ogarnąć tym wszystkim. Ale kiedy to było? Pytam się, bracia, ale kiedy to było? Kiedy ja taki, coś takiego dla ciebie zrobiłem? On mówi, Bóg wie i ja wiem. A dwie osoby wprost na moim pożegnaniu ze zboru powiedzieli, słuchaj, uratowałeś mi życie. Nie duchowe, to fizyczne życie uratowałeś mi. Dobrze jest, ale to dzieje się wtedy, kiedy my jesteśmy oddani w służbę naszego Pana. To On wtedy nami kieruje. To On wtedy nami. Ja pamiętam, myśmy w zborze mieli staruszkę, która miała ponad 90 lat, była zgarbiona, dokładnie o tak, ten krzyż miała tak zgarbiony. I ona nie usiadła w ciepłych kaściach, w kapciach pod piecem. Ona hodowała kwiatki w ogródku. Słuchajcie, zgarbiona i na kolanach te kwiatki pielęgnowała. A później, kiedy kwitły, zbierała te kwiatki, wiązała tymi nieskładnymi rękoma, wiązała i na wózek taki dziecinny, stary, chyba o trzech kółkach nawet, jechała do miasta. I od czasu do czasu zatrzymywała się. Podoba się pani taki kwiatek? Podoba się państwu taki kwiatek? No podoba się. Dziękuję bardzo. Ile się należy? Nic się na nie należy. Bóg mi daje siły. Ja żyję. I Bóg mi daje pragnienie, żeby ja takie kwiatki chowała dla państwa. I ja cieszę się, że państwo jesteście dzisiaj tym zadowoleni. Bo Bóg mu jest dobry. Nie umiała czytać, ale Biblię znała na pamięć. Jak warto być do Bożej dyspozycji. Bracia i siostry, bardzo warto. Muszę uciekać szybko. Jeszcze do Anny wracam. Ona żyła w nadziei. To coś dla nas. Anna żyła w nadziei. Nie dniem dzisiejszym. Ona żyła nadzieją przyszłości. Czy doczekała się tego, na kogo czekała? Doczekała się. Był obiecany Mesjasz. Był obiecany Jezus Chrystus. Mało kto go oczekiwał, ale Anna go oczekiwała i doczekała się. Przyszedł, narodził się, przyszło wybawienie. Jerozolima czekała wybawienia spod jarzma rzymskiego, czekali uwolnienia, ale Anna nie była z tego świata. Anna czekała Jezusa. Bracia i siostry, na co dzisiaj my czekamy? Na co dzisiaj my czekamy? Ja myślę, że każdy wiek ma swoje priorytety. Każdy tutaj, jeden na szkołę, osiągnięcie czegoś, pracę, męża dobrego, żonę dobrą. Na coś czekamy. Dobrze byłoby, jako wasz brat, radzę wam, żebyśmy czekali na to, co Słowo Boże zachęca nas. Czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i na serce ludzkie nie wstąpiło, to Bóg nagotował tym, którzy dzisiaj zgromadzeni są w Nowej Soli. Warto na to czekać. Warto wyrzekać się tego, co nie chwali Pana. Warto na to czekać. Widziałem nowe niebo i nową ziemię. Stare rzeczy przeminęły. Wszystko nowe nadchodzi. Tam już nie będzie bólu. Tam nie będzie choroby. Tam nie będzie tego, co dzisiaj mnie i ciebie gniecie może. Tam smutku nie będzie. Tam będzie wspaniała radość. Warto oczekiwać na takie przeżycie. To składam z całego serca wam, bracia i siostry. Czekajmy razem. Czekajmy razem. Kończąc, jechaliśmy tutaj, chcieliśmy z żoną zaśpiewać taką ze starych, starych śpiewników jedną pieśń. Nie wszyscy znaliby, ale nie wzięliśmy tego śpiewnika, a żałuję, a tak bardzo żałuję. Tak bardzo. Nie, nie, nie chcemy zniekształcać, bo bardzo głęboka. To nie tylko do zaśpiewania, ale bardzo głęboki sens tej pieśni. No ale trudno, ale cieszę się z tego, co dzisiaj tutaj dożywałem. Życzę wam z całego serca, bracie pastorze, bardzo dziękuję. Taki zbudowany jadę stąd. Mam co opowiadać w innych miejscach o tobie i o was. Niech Bóg wam błogosławi. Do zobaczenia się tam, gdzie nie będzie bólu i łez. Amen.